Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności. Zaprasza siostra doktor Natalia Musidlak. Siostra doktor Natalia Musidlak urodziła się 23 marca 1972 roku. Pochodzi z Witkowa koło Gniezna. W roku 1996 złożyła śluby wieczyste w Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Jest teologiem i katechetą. Od sierpnia 2017 roku mieszka i pracuje w parafii Świętego Mikołaja, czyli w Kaliskiej Katedrze.
Wspólne milczenie, wspólne słuchanie, wspólne wołanie do Boga i wspólne wielbienie Go wytwarza wewnętrzną jedność. Bycie ze sobą w tym, co istotne, nieosiągalne przez żadne rozmowy. Modlitwa jest niezastąpiona. Można by to podsumować w ten sposób. Uczniowie gromadzili się, aby świętować wraz z Panem Jego obecność i przyzywać Jego miłosierdzia. I dopiero wtedy mogła powstać wspólnota, rozciągająca się również na dni powszednie. Tymi słowami pragnę rozpocząć dzisiejszą audycję pod tytułem Wierzyć znaczy kochać. Powyższy cytat pochodzi z książki pod tytułem Głód Boga papieża Benedykta XVI. Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, szczególnie osoby życia konsekrowanego. Drodzy słuchacze, w ubiegłym miesiącu podjęliśmy refleksję wokół przymierza w kontekście ślubowanych rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Dziś podejmiemy temat wiary w życiu osób konsekrowanych. Zadajmy sobie zatem pytanie, czym jest wiara? Dlaczego bez wiary życie zakonne traci swoje podstawowe znaczenie i sens? Najkrótsza odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: wiara jest odpowiedzią umysłu, serca, woli i całego życia na wezwanie Boże. Jest owym amen, czyli wypowiedzeniem tak jest, tak niech się stanie na Boże zaproszenie. Amen chrześcijanina nie może zatrzymać się na deklaracji. Można bowiem wyrecytować credo i dalej swoje robić. Profesja zakonna jest więc całkowitym zdaniem się na Boga, ofiarowaniem się Jemu na wyłączną własność i całkowitą dyspozycyjność wobec Jego woli. Zaobserwujmy zatem, jak dziś postrzegana jest droga wiary i relacji do Boga. Wielu dzisiaj podkreśla, że wiara jest zagrożona przez kulturę ateistyczną i obojętna na sprawy religijne. Nastąpiła zmiana z modelu teocentrycznego, właściwego chrześcijańskiemu średniowieczu, na model antropocentryczny, właściwy dla modernizmu i współczesności. Ten model cechuje świecka interpretacja życia ludzkiego, świata i historii. Dla dzisiejszego przecież homo faber zamiast zasady być, aby miłować, mamy zasadę posiadać, aby rządzić. Największe jednak zagrożenia, czyli zniekształcenia sensu, pochodzą z dynamizmu wiary. Zaliczamy do nich błąd intelektualizmu, gdy wiarę uważa się tylko jako akt poznania rozumowego. Po drugie, woluntarystyczne wypaczenie sensu wiary, uznawanie woli jako najwyższej władzy człowieka. I po trzecie, emocjonalne zniekształcenie, czyli próba interpretacji wiary w kategoriach emocji. Popatrzmy na trudności w praktyce wiary od strony egzystencjalnej. Można w tym miejscu wskazać na przynajmniej cztery rodzaje wypaczeń. Pierwszy to wiara wybiórcza. Jedne prawdy są akceptowane, inne nie, w zależności od tego, co osobiście komuś odpowiada. Przypomina zachowanie klientów w supermarkecie. Jakże często spotykana dzisiaj postawa. Druga to wiara oderwana od źródła, czyli od Słowa Bożego. Przecież słowo stanowi motyw formalny wiary, która jest odpowiedzią człowieka na Boże objawienie siebie i własnego planu względem Niego. Po trzecie, wiara oderwana od celu. Celem tym jest zjednoczenie z Bogiem. Wiara, która zatem nie prowadzi człowieka do tego celu, nie spełnia swojego podstawowego zadania. I czwarte z rodzajów wypaczeń to wiara oderwana od życia. Abstrakcja w stosunku do rzeczywistości. Bóg jednak przecież spotyka człowieka w jego historii. W niej się objawia i w niej stawia konkretne wymagania. Nasze codzienne życie jest miejscem objawiania się Boga i dawania Bogu konkretnej odpowiedzi.
Wierzę w Ciebie, Panie, coś mnie okrył z nim. Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn. Miłości kazała krzyż na plecy brać. W tabernakulum zostałeś, aby z nami trwać. Jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram. Tam przygarniesz nas do siebie. Tyś jest moim życiem.
Postawmy sobie pytanie, czym jest wiara w Piśmie Świętym. W najprostszy sposób możemy powiedzieć, że wiara biblijna jest odpowiedzią człowieka na Bożą inicjatywę i dotyczy relacji z Bogiem. Inicjatywa Boga nie jest niczym uwarunkowana, jest totalnie wolna i z miłości. Odpowiedź zaś człowieka jest najbardziej elementarną postawą wobec Boga i angażuje Go we wszystkich wymiarach osobistego życia. Nie chodzi w niej o sam akt rozumu, mielibyśmy do czynienia z błędem intelektualizmu, ale o cały sposób bycia w odniesieniu do Boga. Księgą do odczytania tego, kim jest Bóg i kim jest człowiek, jest historia zbawienia. Ta opisana na kartach Pisma Świętego i ta, którą tworzymy i przeżywamy. Bóg objawia się jako Pan i Stwórca, po trzykroć święty, daje się poznać Pan Izraela, wybiera lud, daje obietnice, zawiera przymierze, o tym mówiliśmy w wcześniejszych audycjach, wypowiada swe odwieczne słowo i nawiązuje dialog z człowiekiem. Człowiek natomiast jest stworzeniem, a zatem istotą całkowicie zależną. Jest ciałem, kruchą istotą w swym istnieniu naturalnym i moralnym. Jest grzesznikiem, nieustannie potrzebującym Bożego przebaczenia. Wobec tego człowiek, aby się rozwijać i żyć zgodnie z Bożym zamysłem i własną naturą, musi nieustannie uświadamiać sobie, że jest stworzeniem zależnym. Przyjąć to za prawdę i rzeczywiście żyć w adoracji Boga i zależności od Niego oraz odkrywać w Bożej woli kryterium własnego postępowania, otwierać się na dary Boże. W ten oto sposób na odpowiedź wiary składa się kilka postaw człowieka wobec Boga. Pierwsza, pokora, jako uznanie prawdy o sobie i uniżenie się przed Panem. Druga, zawierzenie. Trzecia, nadzieja w znaczeniu oczekiwania wszelkiego dobra od Boga. Czwarta, wdzięczność. Piąte, posłuszeństwo. Zatem wierzyć, widzimy, to nic innego, jak powierzyć się temu, któremu absolutnie się ufa. W Nowym Testamencie pojęcie wiary zostaje niezmienione. Bóg jest wierny, Jego słowa są prawdziwe. Nowość jednak Ewangelii polega na tym, że wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał Bóg niegdyś do ojców naszych, czytamy w liście do Hebrajczyków, a teraz przemówił do nas przez Syna. Bóg objawia się więc w słowach i czynach Jezusa. On jest słowem Ojca, jest dobrą nowiną wypowiedzianą przez Ojca. Wszystkie obietnice Boże w Chrystusie znalazły swe wypełnienie. Teraz wierzyć w Boga będzie oznaczać przyjąć Chrystusa, podjąć osobistą i wolną decyzję pójścia za Nim. Decyzja ta jest jednakże rozumiana jako odpowiedź na inicjatywę Ojca. Dzięki temu uczeń może wejść w komunię z Mistrzem, która jest osobowa i ma moc przemiany życia człowieka. I o to najbardziej chodzi. Ostatecznie wiara według Nowego Testamentu bierze się z trzech aktów. Słuchania, posłannictwa Ewangelii jako wezwania, przyjęcia go ofiarnym sercem i posłuszeństwa, czyli podporządkowanie swego życia Ewangelii. Te trzy postawy należy odnieść nie tyle do głoszonej prawdy, co do osoby Jezusa Chrystusa. Popatrzmy, co ma na myśli święty Paweł, mówiąc o wierze. Odpowiedź, drodzy słuchacze, znajdziemy w liście do Rzymian. Wierzyć dla apostoła narodów oznacza przyjąć za rzeczywisty i prawdziwy fakt zmartwychwstania Chrystusa. A wiara będzie oznaczać treść przepowiadania ewangelicznego. Wierzyć w Jezusa to uznać Go Panem swego życia. Apostoł stwierdza, że każdy, kto wierzy w Chrystusa, został razem z Nim pogrzebany, razem z Nim przywrócony do życia, razem z Nim żyje, by wspólnie mieć udział w chwale. Wiara więc w Jezusa Chrystusa daje życie wieczne i zbawia. Takie skutki może jedynie sprawić wiara żywa, czyli ta, która działa przez miłość. I ona wystarcza do otrzymania Bożego daru usprawiedliwienia i związanych z nią dóbr.
Pan zmartwychwstał, bracia, radujmy się, pokonał grzech, uwolnił nas od śmierci. Krzyż zbawienie jest, jest to droga, którą trzeba nam iść. Pan zmartwychwstał, bracia,
niebiasto, czemu płaczesz?
Zabrano Pana, nie wiem, gdzie On jest.
Mario, kogo szukasz?
Ratuni, mój ratuni. Pan zmartwychwstał, bracia, radujmy się. Pokonał grzech, uwolnił nas od śmierci.
Drodzy słuchacze, podejmijmy teraz naszą refleksję na temat wiary w kontekście życia zakonnego. Zestawienie wiary biblijnej i powołania do życia konsekrowanego pozwala dostrzec ścisłe powiązanie tych dwóch rzeczywistości. Pismo Święte ukazuje podstawowe powołanie do życia, do wiary i do misji względem ludu Bożego. Dokonuje się tutaj pewnego rozróżnienia, które ma posłużyć wyjaśnieniu Bożego planu wobec każdego z nas. W rzeczywistości jest to jedna, niepodzielna całość, wyrażająca człowieka tak, jak go Bóg pomyślał i ukształtował. Realizacja każdej osoby więc na płaszczyźnie życia i wiary nie może dokonywać się bez powołania szczegółowego i odwrotnie. Nie można wypełnić misji, nie realizując powołania do życia i wiary. Konieczna jest zatem harmonia trzech płaszczyzn powołania – ludzkiej, chrześcijańskiej i ministerialnej. Powiedzmy więc teraz kilka słów o cechach powołania. Powołanie jest aktem wolnego i odwiecznego wyboru Bożego, które człowiek rozpoznaje. Jest to akt miłości stwórczej, osobowej i jedynej. Powołanie jest rzeczywistością dynamiczną. Bóg wzywa człowieka w każdym momencie jego życia. Jest to dar powszechny i związany z misją. W oparciu o Słowo Boże możemy mówić o etapach realizacji powołania z punktu widzenia planu zbawienia. Powołanie do życia objawia się w stworzeniu na obraz i podobieństwo Boga. Powołanie do komunii z Chrystusem jest to punkt kulminacyjny. Powołanie do Kościoła. Dlaczego? Ponieważ Kościół jest sakramentem zbawienia dla wszystkich i służy wszystkim. Powołanie do świętości, czyli odpowiedź na Boże powołanie nie w sposób jakikolwiek, ale najbardziej autentyczny. I powołanie do chwały nieba. Skonfrontujmy teraz, szanowni słuchacze, elementy powołania do życia zakonnego z wiarą. Elementy te stanowią konsekracja, rady ewangeliczne, życie wspólne i asceza. Krócej ujmując je, można sprowadzić do dwóch: powołanie i misja. Istotna misja osoby konsekrowanej jest związana z jej tożsamością. Natomiast na tożsamość składa się konsekracja zarówno chrzcielna, jak i poprzez śluby zakonne. Natomiast do form misji zaliczyć można modlitwę, ascezę, wspólnotę zakonną i działalność apostolską. Posiadać misję to znaczy być posłanym. Misji życia konsekrowanego Jan Paweł II poświęca w adhortacji Vita Consecrata punkt 72. Mówi w nim, że zakonnicy zostają poświęceni i posłani na świat, by naśladować przykład Chrystusa i kontynuować Jego misję. Tak więc życie konsekrowane samo w sobie jest misją. Innymi słowy, osoby zakonne ewangelizują już przez sam fakt autentycznego życia swoim powołaniem. Najważniejszym przejawem misji nie są bowiem zewnętrzne dzieła, ale przede wszystkim uobecnianie w świecie samego Chrystusa przez osobiste świadectwo. Potrzebni są bowiem ludzie, którzy będą ukazywać ojcowskie oblicze Boga i macierzyńskie oblicze Kościoła, którzy będą umieli zaryzykować własnym życiem, aby inni mieli życie i nadzieję. Na przykładzie wielu świętych osób zakonnych widać istotę misji. Na przykład święta Teresa Wielka, dostrzegając, że Kościół jest w wielkiej potrzebie, odkrywa jako chrześcijanka i osoba konsekrowana, że jedyną pomocą Kościołowi jest życie w całej pełni własnym powołaniem. I drugi przykład. Pewnego razu jeden z kardynałów, narzekając na nadmiar pracy i obowiązków, zapytał świętą matkę Teresę z Kalkuty: skąd siostra czerpie siłę do swojej posługi? Ona odpowiedziała: jeżeli codziennie godzinę poświęcisz na adorację Najświętszego Sakramentu i nie będziesz nic robić wbrew swemu powołaniu, osiągniesz pokój. Idąc dalej w naszych rozważaniach, zastanówmy się, co oznacza konsekracja zakonna. Jest to poświęcenie, oddanie się umiłowanemu nade wszystko Bogu. Zakorzeniona jest, jak powiedzieliśmy, w konsekracji chrztu. Wymaga ofiary z siebie, która nie jest możliwa bez cnoty wiary. Większej jednak wiary wymaga przeżywanie dzień po dniu własnej konsekracji. Stosunkowo łatwo jest dokonać aktu, deklaracji, złożyć śluby. Trudniej jest wcielać to w życie pośród codzienności. Zachowywanie ślubowanych rad ewangelicznych pozwala pełniej żyć wiarą. Z nią ściśle łączy się posłuszeństwo, czyli otwartość na Słowo Boże, na Chrystusa. W posłuszeństwie zakonnym opieramy się na wierze, że każda prawowita władza pochodzi od Boga. Nie oznacza to jednak, że mamy wierzyć, iż polecenie wydał Bóg przez usta przełożonego, lecz mamy wierzyć, że wolą Bożą jest, abym słuchał przełożonego. Powyższe rozważania dotyczyły natury misji. Przejdźmy teraz do form misji życia konsekrowanego. Elementarną formą jest modlitwa. Powiązanie zaś modlitwy i wiary w życiu chrześcijańskim, a co dopiero zakonnym, jest oczywiste. Modlitwa domaga się relacji, a dokładniej relacji miłości. To właśnie ludzie Biblii są przyjaciółmi Boga. Tak więc modlitwa jest odpowiedzią na Słowo Boże. W tej relacji, nie zapominajmy, inicjatywę ma zawsze Bóg. Bóg pierwszy szuka człowieka, choć często nam się wydaje, że to my szukamy Boga. Podczas dialogu należy przede wszystkim słuchać, zatem modlitwa biblijna daje pierwszeństwo słuchaniu. Taka właśnie modlitwa obejmuje całą rzeczywistość życia. Nie można przecież z jednej strony doświadczać życia, a obok tego doświadczać modlitwy. Modlimy się tym, czym żyjemy. Założyciel naszego zgromadzenia, biskup Wojciech Owczarek, radykalnie żył pewną zasadą, znaną nam przecież, ora et labora, czyli niech Twoja codzienność stanie się wyznaniem miłości na modlitwie, a Twoje działanie niech stanie się modlitwą codziennością, czyli modlitwą poprzez codzienność.
pod nogi rzucę zaszczyty i bogactwem gardzę. Ty jesteś dla mnie wszystkim, bez ciebie jestem niczym. Kochać tylko ciebie, to już postanowione. Chcę żyć i kochać tylko ciebie, aż wszystko zostanie spełnione. Kochać tylko ciebie, to już postanowione. Chcę żyć i kochać tylko ciebie, aż wszystko zostanie spełnione. To jest moje zadanie, na każdą chwilę życia. Chcę tylko żyć dla ciebie, a wszystko inne w tobie i dla ciebie. Kochać tylko ciebie, postanowione. Chcę żyć i kochać tylko ciebie, aż wszystko zostanie spełnione. Kochać tylko ciebie, to już postanowione. Chcę żyć, kochać zostanie spełnione. Ty mi za wszystko wystarczysz.
Obok modlitwy podstawową formą wyrazu misji życia zakonnego jest asceza. Chciałoby się powiedzieć pilnie dziś poszukiwana. Stanowi ona istotną część odpowiedzi wiary na Boże objawienie. Jest ściśle powiązana z modlitwą i ofiarą, gdzie istotniejsze przecież od samych ofiar i umartwień jest powód ich znoszenia i podejmowania. Podobnie jak modlitwa, tak i asceza chrześcijańska musi obejmować całego człowieka i uwzględniać zarówno jego nową godność, jak i cel powołania, którym jest zjednoczenie z Bogiem. Można zatem wskazać na trzy charakterystyczne cechy chrześcijańskiej ascezy. Po pierwsze, bezwarunkowe przylgnięcie do Chrystusa. I tu mówimy o ascezie wiary. Po drugie, wierne dostosowywanie się do wyborów, jakich dokonał Chrystus. Tu widzimy ascezę krzyża. I po trzecie, dążenie do pełnego i ostatecznego uczestnictwa w jego misterium. Perspektywa i asceza eschatologiczna. Trzeba zauważyć, że całe życie zakonnika jest ofiarą składaną Bogu, czyli darem złożonym i darem przyjętym. Cała więc codzienność, krzyż, trudności, ciężar samotności, często niezrozumienia oraz wierność powołaniu wymaga ascezy wiary. To trud zawierzenia Bogu we wszystkim, przyjęcia Jego sądów dotyczących rzeczywistości przyrodzonej i nadprzyrodzonej, zgoda na Jego plan i rezygnacja z własnej oceny i interpretacji. Warto zauważyć, że w każdym zgromadzeniu zakonnym asceza przybiera formę właściwą charyzmatowi założyciela. Konsekwencją konsekracji, drodzy słuchacze, profesji zakonnej i ascezy jest życie wspólne. Z nowej i pogłębionej wizji Kościoła wynikają cztery konsekwencje dla życia wspólnego. Jest ono udziałem w Kościele tajemnicy i odzwierciedleniem jego komunii. Wspólnota zakonna powinna być środowiskiem komunii braterskiej i u podstaw jej powstania leży charyzmat, czyli udział w tym samym charyzmacie założyciela. I jedność we wspólnocie zakonnej stanowi początek i cel apostolstwa. Widzimy zatem, że najistotniejsze we wspólnocie są więzy wiary. Bez nich trudno przyjąć fakt, że Bóg gromadzi w jedną rodzinę Kościoła przeróżnych ludzi. Zdolność podejmowania życia wspólnego, zarówno z jego radościami, jak i ograniczeniami, jest podstawowym kryterium oceny powołania zakonnego. Nie można sobie wyobrazić osoby zakonnej, która by nie lubiła życia wspólnego. W takim razie nie może do tego stanu życia należeć. Z faktu życia wspólnego wynika poniekąd działalność apostolska. Wspólnota zakonna gromadzi się w jednym duchu, by promieniować światłem Ewangelii na ludzi, którym służy. Dlatego nie liczy się fakt wykonywania jakiejś pracy, ale sposób bycia osoby konsekrowanej, styl apostolstwa. Siła oddziaływania bierze się z wewnętrznej jedności z Chrystusem. Dlatego nie można dobrze wypełnić misji bez modlitwy. Działalność apostolska jest jeszcze zewnętrznym wyrazem życia wewnętrznego, a życie wewnętrzne dąży do pełni poprzez służbę. Można powiedzieć, że życie wewnętrzne warunkuje skuteczność działalności apostolskiej. Chodzi o zaangażowanie w dwóch kierunkach: kontemplacji i działania. Są to dwa wyrazy tej samej miłości: afektywnej, czyli kontemplacja, i efektywnej, czyli czyn. Działalność apostolska ożywia i pogłębia zjednoczenie z Bogiem. Zatem tak bardzo potrzebne jest spojrzenie przez pryzmat wiary na swoją działalność apostolską, by właściwie traktować wykonywane zadania i nie pokładać nadziei tylko w rodzaju i jakości wykonywanej pracy, ale w duchu Chrystusowym. Szanowni słuchacze, podsumowując więc dzisiejszą refleksję wokół wiary w życiu zakonnym, możemy powiedzieć, że wiara pozwala spotkać Boga, a spotkanie z Bogiem pozwala zrozumieć resztę. Prawdą tą żył ksiądz biskup Wojciech Owczarek, czego dowód znajdujemy w jego duchowych zapiskach. Wyznał: wiarą będę żyć, oddychać, czuć, patrzeć i myśleć. Ona wraz z modlitwą da mi moc, siłę i żarliwość niepokonaną. Wraz z tą ostatnią myślą dziękuję Państwu za wysłuchanie. Życzę radosnego przeżywania doświadczenia swojej wiary, wiary paschalnej.
Życie zakonne pośród codzienności.